ta konferencja, to nauczanie, zresztą wszystkie spotkania prowadzą nas do pierwszej odsłony na tym seminarium, mianowicie do modlitwy o uzdrowienie. I z tego co wiem, to wczoraj mieliście rozważania o grzechu i dzisiaj pozostaniemy w tym temacie. I też ta konferencja, myślę, że będzie też wiele nam rozjaśni i będzie jakby no, też takim dobrym, mam nadzieję, przygotowaniem do modlitwy o uzdrowienie tego, co będzie czynione za tydzień. Z doświadczenia prowadzimy bardzo dużo seminariów. Jesienią prowadziliśmy w parafii w Krakowie, po nowym roku też w takiej dużej parafii Piechowice i w archidiecezjalnym seminarium duchowym dla braci kleryków. We wtorek uczestniczy 45 kleryków w tym seminarium. We wtorek będzie modlitwa właśnie o wylanie Ducha Świętego już. I tak widzimy, że to nauczanie pewnie jest znacie, ale dobrze jest sobie przypomnieć. Zawsze Duch Święty jakoś pogłębia w nas właśnie świadomość pewnych rzeczy. Więc to nauczanie, jak doświadczenie pokazuje, jest bardzo ważne i wiele wyjaśnia. Będzie o zranieniach. Ale musimy zacząć od trzeciego i czwartego rozdziału Księgi Rodzaju. Wypada mi nawiązać, mimo że to było wczoraj o tym mówione. Musimy sobie, moi drodzy, uświadomić, że opis grzechu pierworodnego, zapewne rozważaliśmy Słowo Boże, czy będziemy w tym tygodniu dopiero rozważać, ale też znamy te opisy, prawda? To nie jest jakaś odległa historia sprzed nie wiadomo ilu tysięcy lat. Moi drodzy, to jest Twoja historia, to jest moja historia, to jest historia każdego człowieka. To jest opis, to jest historia naszych rozbitych rodzin, złamanych relacji, cierpienia, które z tego wynika. To jest historia ziemi, która krzyczy o ratunek, ziemi, na której żyjemy, która krzyczy o ratunek i która jest niszczona jak nigdy dotąd. Zobaczmy, co się stało, kiedy człowiek nie posłuchał Boga i patrząc na życie ludzi, chociażby tak dzisiaj, prawda, na życie, na świat, zobaczmy, co się dzieje, kiedy człowiek nie słucha Boga, kiedy człowiek odrzuca Boga i kiedy człowiek chce być Bogiem, świat staje na głowie, ludzie są przerażeni i cierpią coraz bardziej. Zobaczmy, jeszcze tak na chwilę zatrzymajmy się przy trzecim i czwartym rozdziale Księgi Rodzaju. Co się stało z człowiekiem po grzechu? Co się stało? Bo często też jest tak, kiedy słuchamy Słowa Bożego, że słuchamy i myślimy sobie, o, to już wiemy, to już wiemy. I jakby nasze myśli biegną dalej. Ale dobrze jest się zatrzymać i czynić głęboką refleksję i modlić się właśnie Słowem. I co się stało z człowiekiem? Została zerwana ta najważniejsza relacja, która była źródłem wszystkich relacji. Relacja z Bogiem. Człowiek zerwał więź i to jest to największe nieszczęście. Do tego jeszcze wrócimy. Ludzie zerwali relacje ze sobą. Zobaczcie, żyli w takim dobrym ustosunkowaniu się do siebie. W dobrej relacji, w harmonii. I po grzechu zobaczyli tą rzeczywistość życia, której nie znali. Zaczęli się oskarżać nawzajem, stracili do siebie zaufanie. Żaden nie chciał wziąć odpowiedzialności za to, co się stało. Zaczęli się wstydzić, zobaczyli, że są nacy. Schowali się przed Bogiem, więc relacja między ludźmi, między małżonkami została zerwana. W konsekwencji musieli opuścić Eden, czyli ten świat, który Bóg stworzył, dobry, w którym to świecie umieścił pierwszych ludzi i ich życie. Więc została zerwana relacja ze światem stworzonym. Straszna destrukcja. To wszystko dzieje się dzisiaj. To wszystko dzieje się w naszych rodzinach. To wszystko dzieje się w naszych społecznościach, w naszej ojczyźnie, w Europie i w świecie. I zobaczcie, jak wyglądały relacje rodzinne po grzechu. Było tak nieciekawie w rodzinie Adama i Ewy, że brat był zdolny zabić brata. A między ludźmi i właśnie ta eksplozja zła tak rozpętowała. Między ludźmi zaczęło być tak źle, że Bóg zaczął żałować, że stworzył człowieka. Moi drodzy, według antropologii chrześcijańskiej człowiek składa się, że tak się wyrażę, ich trzech obszarów: ducha, duszy i ciała. Duch odpowiedzialny jest za naszą relację z Bogiem. Przez naszego ducha możemy nawiązać więź, relację z Bogiem. Nasza dusza to jest obszar psychiczny człowieka. To są nasze uczucia, nasze emocje, nasze myślenie i nasze ciało. Ciało odpowiedzialne jest za relacje ze światem przez pięć zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku. Odbieramy świat z zewnątrz. Odbieramy jego obrazy, dźwięki, zapach itd. I to, co jest ważne, co należy tutaj podkreślić krótko, to żaden z tych obszarów nie funkcjonuje oddzielnie. Te obszary nie są niezależne od siebie. One ściśle ze sobą współpracują i jeden od drugiego jest zależny. Jeżeli popełni człowiek grzech, jeżeli mąż zdradzi żonę, to jest choroba ducha, to absolutnie jakby to zło rozlewa się na obszar psychiczny i zaczyna chorować nasze ciało. Medycyna współczesna mówi, że 70-80% chorób fizycznych człowieka, łącznie z wieloma odmianami raka, to są właśnie choroby naszego obszaru psychicznego. Ale gdyby tak tą refleksję pogłębić, naprawdę wszystko ma źródło w grzechu. Ale to byłoby osobne nauczanie, więc idźmy dalej. I po grzechu wszystkie te trzy obszary zostały zainfekowane, uległy głębokiej destrukcji. Tak pojawiło się cierpienie, pojawiła się choroba, pojawiła się śmierć, tak jak to przed chwilą wspominaliśmy. I są trzy źródła choroby w nas. Pierwsze źródło choroby to jestem ja sam. I ta choroba nazywa się właśnie grzech. Oczywiście, że bezpośrednim sprawcą jest szatan, który nieustannie kusi człowieka, żeby człowiek działał w sposób niezależny od Boga, żeby człowiek nie słuchał Boga, żeby wykluczał Boga ze swojego życia. I to jest choroba naszego ducha. Grzech jest chorobą naszego ducha. To jest największa choroba, tak jak powiedzieliśmy, zrywa więź z Bogiem. A więc życie przestaje istnieć. Sobie do końca nie zdajemy sprawy, czym jest grzech. Życie w nas umiera. Żyjemy fizycznie, poruszamy się, wykonujemy różne czynności, ale jesteśmy martwi. Więc zrywa relacje, zrywa komunię. I teraz, jeżeli mówimy o chorobie, no to musi być jakieś lekarstwo. Czy jest jakieś wyjście z tego, prawda? Boże dobroć jest nieskończona. I nigdy nie pozostawia człowieka bez ratunku, nie pozostawia człowieka bez pomocy. Nie ma ludzkiego lekarstwa na chorobę, która nazywa się grzech. Nie ma ludzkiego lekarstwa. Na tę chorobę jest tylko Boży lek, bo tylko Bóg może odpuścić człowiekowi grzechy. Tym lekiem jest Boże miłosierdzie, jest sakrament pojednania. Ludzką odpowiedzią człowiek może odrzucić propozycję uzdrowienia, Boży projekt miłosierdzia. Ale ludzką odpowiedzią jest modlitwa, jeżeli chcemy wrócić do życia, jest modlitwa żalu, skruchy, jest wyznawanie grzechu, wyznawanie, czyli stawianie stopy na ziemi prawdy, stawanie w prawdzie, a także upamiętanie i zadośćuczynienie. Ale moi drodzy, grzech nie jest czymś, co obraża jedynie Boga. Potrzebujemy nie tylko czynić pokutę, ale potrzebujemy też modlitwy o uzdrowienie. Potrzebujemy, aby Pan Jezus dotknął miejsc, które zostały zranione przez mój osobisty grzech. Nieraz możemy potrzebować modlitwy o uwolnienie. Może podam przykład. Załóżmy problem aborcji. Grzech jest odpuszczony. Jest już dawno w Bożym miłosierdziu. A osoba, która dopuściła się aborcji, cierpi dalej. Została rana. I kiedy posługujemy modlitwą właśnie o uzdrowienie, właśnie to widzimy ten problem. Zgłasza się czasem z poradni psychologicznych. Są przysyłane starsze kobiety, które w czasach PRL-u, była ustawa, nawet gdy wiedziały, że aborcja to coś złego, nie miały tej świadomości. Potem na szczęście jakoś oczy im się otwarły. W spowiedzi świętej, w sakramencie pokuty ten grzech został przebaczony. Prawda? Przy spełnieniu oczywiście warunków dobrej spowiedzi, ale pozostał ból, pozostała rana, pozostał lęk, pozostał strach, pozostała tęsknota za tym dzieckiem. Więc grzech przynosi nie tylko winę, ale przynosi coś więcej. Przynosi ból i rany. Moje serce, Twoje serce, jeżeli zgrzeszymy. Twoja wina jest wybaczona, nasza wina jest wybaczona za każdym razem, kiedy żałujemy, kiedy spowiadamy się. Ale ból i cierpienie i rany pozostają, mogą pozostać także po tym, jak się wyspowiadamy. Dlatego chyba wielu ludzi wierzących właśnie ma taki problem, że właśnie po spowiedzi świętej bardzo szybko wraca się do starych grzechów, nawyków. To wygląda troszkę tak, jak trawa skoszona. Trawa została skoszona i bardzo szybko wyrasta, odrasta nowa ze wszystkim, prawda? I człowiek przez całe życie właśnie tak myśli źle o sobie. Myśli, że nie jest pewny, czy Pan Bóg odpuścił te grzechy. Nie wierzy często, ma dużo wątpliwości, czy Pan Bóg przebaczył te grzechy, prawda? Ale nie wierzy, że ten grzech był doskonały. Wiele tutaj jest problemów, ale moi drodzy, to świadczy tylko o tym, że Bóg grzech został przebaczony, ale to świadczy o tym, że boli nas dusza. Że boli nas dusza. I nieraz ludzie spowiadają się całymi latami i pewnie z nami tak było i ze mną tak było. Dlatego, że właśnie dalej boli nas dusza z powodu grzechu, który może w młodości został popełniony. Pan Jezus go odpuścił, zapomniał, prawda? Ludzie żałują za swoje grzechy i stąd mówią, że są grzesznikami. Odchodzą od konfesjonału i nie dowierzają, że ich karta jest czysta. I to jest wielki Oczywiście to jest tak, że odchodzimy od konfesjonału, ale trudno jest nam się uśmiechnąć do człowieka, który nas skrzywdził, albo któremu my powiedzieliśmy jakieś złe słowo. Omijamy go najchętniej z daleka, najchętniej, no, żeby go nie spotykać. Trudno się uśmiechnąć, trudno zagadać. To jest rana grzechu, prawda? Nie możemy się ponownie zaprzyjaźnić. Jest pomiędzy nami coś sztucznego. Nie możemy popatrzeć sobie w oczy. Ta osoba wybaczyła, powiedzmy, że skrzywdziliśmy kogoś. Bóg ci wybaczył, a my nosimy w sobie mękę. Dlatego właśnie potrzebujemy uzdrowienia. Potrzebujemy, aby Pan Jezus leczył rany naszej duszy, abyśmy mogli być w pełni rzeczywiście wolni, zdrowi i cieszyć się Bożym pokojem i Bożym życiem w nas. Jeszcze raz powtórzę to słowo, to zdanie, że potrzebujemy nie tylko czynić pokutę, ale potrzebujemy też uzdrowienia. I czasem, jak powiedziałam, że być potrzebna modlitwa o uwolnienie. Teraz tak, to był grzech, to była choroba ducha. I teraz drugim źródłem choroby w nas są inni ludzie. Grzech innych ludzi wobec nas. Ale to mogą być także jakieś trudne zdarzenia z naszego życia. Jakieś doświadczenia zła, niezawinione przez nikogo. Jakieś wypadki losowe, dla których nie ma wytłumaczenia. Nic innego o nich nie można powiedzieć. Jak tylko to, że są tajemnicą nieprzeniknioną. I ta choroba nazywa się zranieniem i dotyczy takiego obszaru, jakim jest obszar psychiczny człowieka. To są nasze poczucia, emocje, nasze myślenie. I tak jak powiedziałam, jeżeli jest choroba, to musi być lekarstwo. I teraz lekarstwem właśnie na zranienie jest przebaczenie, kluczem do uzdrowienia wewnętrznego, do uzdrowienia naszego zranionego serca jest absolutnie przebaczenie. To jest ważny problem. Jeszcze dopowiem do zranienia, skoro Słowo Boże mówi w przypowieściach Salomona, każda rana, byle miała rana serca. Więc kluczem jest przebaczenie, ale także sakramenty święte, które mają wielką moc uzdrowienia. Modlitwa, która nie jest takim mechanicznym odmawianiem pacierzy, ale modlitwa, która jest spotkaniem z Panem Jezusem. Spotkaniem. Wtedy okazuje się, że Pan Jezus jest jedynym w swoim rodzaju terapeutą, że jest najlepszym psychologiem. Czasem oczywiście Pan Jezus uzdrawia na różne sposoby. Nasze serce poranione, może być bardzo pomocna terapia. Pan Bóg dał ludziom talenty, żeby pomagali innym w cierpieniu. Lekarzy, psychologów, psychiatrów, prawda? Też gdy chodzi o zranienie, to wielkim darem Bożym jest modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. To, co tak bardzo teraz rozszerza się w Kościele, myślę, że to jest wielkie takie dzieło ewangelizacyjne. Tutaj słyszano, że w najbliższym czasie też będzie msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Grzech musi zostać Bożym przebaczeniem, a rana Bożym uzdrowieniem. Przebaczenie obejmuje grzech, pokój wynika z uzdrowienia serca. Pokój w nas wynika z uzdrowienia wewnętrznego. Zranienie to jakiś zawód, pewna niesprawiedliwość, która nas spotkała. Krzywda, strata. Ludzie doświadczają krzywd i myślę, że wiemy to najlepiej, których nigdy nie powinni doświadczać. Są takie krzywdy. Mąż nie powinien zostawiać żony. Mąż nie powinien zdradzać żony. Dzieci poczęte, wszystkie mają prawo do życia i wiele tutaj moglibyśmy wymieniać. Ludzie doświadczają niesprawiedliwości, która nie powinna być ich udziałem. Trudnych zdarzeń losowych, o których powiedziałam przed chwilą, że nie ma wytłumaczenia, które są tajemnicą. Nie sposób ich wyjaśnić. Jeszcze raz powtórzę, że największym nieszczęściem jest krzyk, a największym cierpieniem jest cierpienie zranionego serca. I chociaż wielu ludzi cierpi dzisiaj z powodu inwalidztwa fizycznego, umysłowego, chociaż jest dużo biedy materialnej, dużo bezdomności, niezaspokojenia ludzkich potrzeb, to najgłębszym bólem jest ból zerwanych, zniszczonych, złamanych relacji, więzi pomiędzy mężem, żoną, rodzicami, dziećmi, zakochanymi, przyjaciółmi, we wspólnocie, czy to zakonnej, czy jakiejś innej wspólnocie, które tworzą ludzie. I cierpienie, które wydaje się sprawiać najwięcej bólu, jest poczucie odrzucenia, lekceważenia, wzgardzenia, opuszczenia. To jest owoc rany, zranienia, krzywdy, straty, której doświadczyliśmy. I docenienia, bycia niekochanym, niepotrzebnym. To jest złe poczucie winy, strach, lęk i tak dalej. Moglibyśmy wymieniać. I teraz zranienie jest tym głębsze i boleśniejsze. I im bliższe są nam osoby, które je spowodowały. Lista możliwych zranień wydłuża się w obrębie rodziny, jak wspomniałam, wspólnoty zakonnej, czy grupy osób pracujących razem, czy w ogóle tworzących jakąś społeczność. I tutaj chciałam poczynić bardzo takie ważne spostrzeżenie i uwagę. Cudzy grzech rani mnie. Powiedzieliśmy, że zranienie to grzech innych ludzi wobec mnie. Jeżeli ktoś mnie oczernił, jeżeli ktoś mnie źle powiedział, jakoś podsumował i tak dalej, jesteśmy zranieni. Ale moi drodzy, mój grzech rani innych ludzi. I po prostu nigdy nie jest tak, że jesteśmy tylko ofiarami. Jesteśmy ofiarami, ale jednocześnie jesteśmy tymi, którzy krzywdzą. Świadomie czy nieświadomie. Taka jest natura grzechu, a wszyscy jesteśmy grzesznikami. W małżeństwie, w domu tak niewiele potrzeba nieraz, żeby człowiek poczuł się zraniony i żeby ta rana została w sercu. Nieraz, tak jak w domu, idzie o drobiazgi, a może pozorne tylko drobiazgi. Jakaś dominacja, agresja, oskarżenia, szczególnie te zawsze zaczynające się od słów, bo ty to zawsze i tak dalej. Strojenie formów, to jest takie bliskie do kobietą, prawda? Zazdrość, wracanie do dawnych konfliktów, jakieś ciągłe pretensje, mniejsze lub większe akty zemsty, nie odkurzyłeś w sobie pracy z tego szuru. I od takich drobiazgów się zaczyna i narasta. To wszystko jest okazją do zranienia i miejscem pilnie potrzebującym uzdrowienia. I teraz na nasze dorosłe życie mogą mieć realny wpływ rany nawet z okresu prenatalnego, z dzieciństwa, ze szkoły. Bardzo rozwija się psychologia prenatalna i duchowość też potwierdza to, co te zdobycze psychologii prenatalnej. Dom rodzinny, rodzina, przyjaciele powinny być nieocenionym dobrem w historii ludzkiego życia. Ale doświadczenia i życie pokazują, że są też miejscem i źródłem bólu, który wpływa bardzo na przyszłość człowieka i determinuje nasze postawy i zachowania. Moi drodzy, spotykam się często i to dotyczy wszystkich ludzi, kobiet, mężczyzn, bardzo wykształconych i prostych ludzi, aczkolwiek Boża prostota jest dalej i tutaj chyba niezręcznie zdzielić ludzi na takich i takich, że właśnie, że ktoś jest też, ale to jest istotne, bo przypominam sobie pewnego matematyka, że ona przyszła prosić o pomoc, też o modlitwę. Człowiek, który jest profesorem matematykiem na jednej z uczelni krakowskich, a w domu stosuje przemoc. W domu są koszary wojskowe. Ale o czym to świadczy, że potem tak właśnie to jakoś wyszło wszystko, że kiedy był mały, kiedy był chłopcem, kiedy był dzieckiem, tato go bił i wymagał od niego, żeby miał jak najlepsze stopnie, a za 4 plus dostawał pęgielanie. Owszem, został profesorem, ale ani studenci, ani rodzina nie byli w stanie z nim wytrzymać. Ta sytuacja uległa zmianie. W każdym razie rany, więc właśnie. I to jest prawda, że może być tak, że modlisz się, przystępujesz do sakramentów, może nawet czytasz Biblię, ale nadal odczuwasz gniew, zakłopotanie, ból, jakąś urazę, gorycz na wspomnienie czegoś, co miało miejsce wiele lat temu. Znaczy to, że właśnie wtedy bardzo wrażliwa część ciebie, twoje uczucia, pamięć i wspomnienia zostały zranione. I to są rany wewnętrzne. Rany te nie są widoczne, tak jak zewnętrzne rany. Ale są tak samo lepalne i one mogą jeszcze bardziej i są jeszcze bardziej niebezpieczne, bo kiedy, powiedzmy, mocno skaleczymy rękę czy jakąś część ciała, szybko biegniemy na SOR i do lekarza i poradzą, ale te rany wewnętrzne są niewidoczne, czasem nawet nie jesteśmy ich świadomi. I właśnie czasem skrywane gdzieś głęboko, przez wiele lat pozostają żywe. Pozwolę sobie przytoczyć przykład pewnej siostry zakonnej i to, co powiem, to mam jej zezwolenie na to. Właśnie poprosiła o modlitwę wstawienniczą. Miała 64 lata wtedy, to było gdzieś 4 lata temu. I zapytała mnie siostro, a o co mamy się pomodlić? A ona mówi, że pomódlcie się proszę, bo ja nie mogę wytrzymać z tym, że nikt w klasztorze ze mną nie może wytrzymać. Taką miała intencję. Więc jeżeli człowiek tak mówi, to jakaś coś tam piecze, coś tam boli w środku. Coś, o czym człowiek może nie wie, albo nie wie co zrobić, prawda? Więc zadaliśmy drugie pytanie właśnie siostro, a co siostry tam boli w środku, co siostry piecze? I ona tak się zastanowiła długo chwilę. Zauważyłam, że po policzku jej tak spływają łzy. I spodziewałam się, że powie, że może współsiostry są niedobre, że przełożona siostra niedobra, jakieś inne rzeczy. A ona mówi tak, wie Pani, bo kiedy ja byłam małą dziewczynką i miałam 10 lat, to mój tato, który był bardzo dobrym tatusiem, bardzo dobrym, tak strasznie mnie zbił, że pogotowie musiało mnie zawieźć do szpitala. A sytuacja była taka, pochodziła ze wsi, rodzice mieli gospodarstwo, kilkoro dzieci, poszły pracować na pola. I dzieci, poschodziły się dzieci z sąsiedztwa, no i tam jak to dzieci, prawda, też miały taką huśtawkę. Starsze osoby to wiedzą, że w naszych czasach tato po prostu na gałęzi nie wieszał łańcuch, ładne seczka i mogliśmy się huśtać. I na takiej właśnie huśtawce dzieci rozhuśtały trzyletniego Stasia, najmłodszego braciszka tej siostry. I Stasiu spadł z huśtawki, stracił przytomność i pogotowie zabrało go do szpitala. I kiedy rodzice zaalarmowani przez sąsiadów przybiegli i ojciec w tym amoku takim emocjonalnym chwycił tą swoją najstarszą córeczkę, która miała pilnować młodszych dzieci i właśnie tak strasznie ją zbił, że pogotowiamy się, aby Panu przyjechać. Nigdy przedtem, nigdy potem, nawet nie dzieci nie słyszały, żeby ktoś krzyczał, ale wtedy stało się coś takiego. Oczywiście ona go wybaczyła, ona go rozumiała i tak dalej, ale rana była. I najwłaśnie to jest dobra nowina, że Pan Jezus uzdrawia te miejsca w nas, które nieraz po wielu latach sprawiają, że jesteśmy złośliwi, że jesteśmy agresywni, że sami siebie nie rozumiemy, ale o tym za chwileczkę. Moi drodzy, historia upadku każdej kobiety i każdego mężczyzny opowiada nam o tym, w jaki sposób to drogocenne i wyjątkowe dziecko utraciło poczucie albo nigdy nie miało świadomości właśnie tego, kim jest z Bożego zamysłu. To jest takie ważne. Kim jestem? Kim jestem? To jest takie ważne, żeby człowiek miał poczucie własnej wartości, godności, tożsamości. Żeby kobieta wiedziała, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być kobietą według zamysłu Bożego. I żeby mężczyzna wiedział, co to znaczy być mężczyzną zamysłu Bożego. Prawda? Więc i tutaj jest źródło wielu ludzkich problemów, ludzkiego cierpienia, ranienia się nawzajem. Oczywiście to poczucie własnej wartości mogliśmy tracić z różnego powodu tożsamości, godności, z różnego powodu. Różne historie tutaj mają znaczenie. Ale na przykład rozwody, które dzisiaj są modne, powiedzielibyśmy. Po prostu są modne. Nikt się nie liczy z Bożymi przykazaniami. Sprawa Boże. 2 lata po rozwodzie, 3, 5 i po prostu nie ma nas. Są dzieci. Teraz dzieci, które doświadczyły rozkładu małżeństwa swoich rodziców na przykład, nie? Mają poczucie, że nie są kochane. Że ojciec i matka nie kochali ich. Nie darzyli ich miłością. No bo gdyby ich kochali, to by zostali z nimi. To byliby z nimi, żyliby z nimi. Dzieci czują się winne, że gdyby ich nie było na świecie, to może mama i tato byliby razem. W takich dzieciach rodzi się podświadome uczucie nienawiści. Też odrzucenie. Brak miłości jest głównym źródłem ludzkich problemów. Brak miłości. Oczywiście najpierw doświadczenie tego miłości Bożej, ale też kiedy ludzie się odrzucają nawzajem, to ma straszne konsekwencje. W takich dzieciach jest poczucie, że do nikogo nie należą, że są niczyje, że nie ma nikogo, na kim można by się oprzeć, na kim by im zależałoby na nich. Różne rzeczy, moi drodzy, i myślę, że tutaj nasze historie życia właśnie potwierdzają to, bo wszyscy jesteśmy poranieni. Wszyscy podlegamy zranieniom i ranieniom. Zranienie jest niebezpieczne. Rana musimy się zająć. Właśnie nie możemy i nie wolno wypierać niczego. Kiedy zostaliśmy skrzywdzeni, nie wolno udawać, że nic się nie stało. Spychać w podświadomość. Jak powiedziałam, te bolesne rany skrywamy gdzieś głęboko. Czasami przez wiele lat pozostają żywe. I właśnie one w sposób bezpośredni, głęboki, oddziaływują na nasze myślenie, uczucia, relacje międzyludzkie. Oddziaływują także na nasz sposób patrzenia na siebie, na świat, na innych ludzi. I teraz nieuzdrawiane są źródłem jeszcze głębszej destrukcji. Jeżeli nie zajmiemy się raną, a ludzie raczej się nie zajmują, bo nie wiedzą, chyba że już przyjdzie taka depresja, że już przyjdzie taki stan krytyczny, wtedy szukają ratunku. Aczkolwiek teraz już dużo ukazuje się literatury, właśnie dobrej literatury w Kościele, na czym odnośnie Więc nieuzdrowione są jeszcze źródłem głębszej destrukcji. Mogą prowadzić do uzależnień, a więc widzicie, choroba się rozszerza. Tak łatwo wtedy sięgnąć po alkohol, tak łatwo sięgnąć po narkotyki. Dziewczyna odrzucona przez ojca, prawda? Często jest po rozwodach rodziców, łatwo wpada w anorekcję, w bulimię. Depresja, homoseksualizm, autoerotyzm, różne perwersje seksualne, choroby psychiczne. Zobaczcie, to jest owoc rany, która nigdy nie została w człowieku zakojona. Ale to nie jest jeszcze koniec, bo już z tego, co powiedziałam, widać, że rana może być groźnym kanałem wejścia demona w życie człowieka. Mogę się znaleźć realnie pod władzą demona. Więc zranienie jest niebezpieczne. Rano musimy się zająć. Jest niebezpieczne, bo może oddzielać także od Boga. W tym sensie, że człowiek ma często żal do Pana Boga. I jest to zjawisko o wiele częstsze, aniżeli mogłoby nam się wydawać, i tym bardziej niebezpieczne. Ten stan żalu, przepraszam, do Boga często przejawia się w słowach: dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego mi pomogłeś? Gdzie byłeś w czasie tej katastrofy? Dlaczego nie ostrzegłeś mojego dziecka, które zginęło w wypadku? Gdzie byłeś, Boże? Gdybyś był, nic takiego by się nie stało. Ten żal przechodzi nieraz w ból. W ostateczności może to doprowadzić do negacji Boga. Gdyby Bóg istniał, nic takiego by się nie zdarzyło. Gdyby był miłością, nie pozwoliłby to na to. Nie pozwoliłby na to. Oczywiście w zadawaniu pytań Panu Bogu nie ma nic złego. I należy o wszystko pytać Boga. Należy zadawać pytania. Koniecznie należy dzielić swoje życie z Bogiem, jak z najlepszym przyjacielem. Koniecznie należy wylewać swoje serce przed Bogiem ze wszystkich uczuć trudnych, które są owocem rany. Dlatego, że kiedy odnosimy je do Boga, to Bóg sprawia jakąś przemianę w nas, czyli uzdrowienie w nas. Bo są tylko dwie drogi. Możemy je odnieść do Boga, możemy pytać Boga, albo odnieść do szatana. I właśnie taka sytuacja, takie doświadczenie jest z pewną osobą. Bardzo mądra kobieta, też bardzo piękna kobieta. Zostawił ją mąż. Została sama z dzieckiem. I przez rok modliła się o to, żeby mąż wrócił do niej i do synka. Wiele osób też prosiła o modlitwę. Zamawiała wiele mszy świętych. Ale po roku okazało się, że mąż założył nową rodzinę i będzie miał dziecko z inną kobietą. I pamiętam ten wieczór, zadzwoniła do mnie z płaczem i mówi: słuchaj, zrobiłam coś strasznego, ponieważ Bóg mnie nie wysłuchał i Tomasz, powiedzmy, nie wrócił do mnie, ja poprosiłam o pomoc szatana i powiedziałam, że wzywam mojego męża do roku na sąd, czyli żeby umarł. I jeszcze powiedziała dwa zdania. Ale była też przerażona tym, co zrobiła. Właśnie Boże miłosierdzie, które jest niezgłębione, także wyspowiadała się, skorzystała z pomocy egzorcysty, żeby wyrzekła się tego zaproszenia szatana, aby jej pomógł. Więc moi drodzy, to jest normalne, to jest ludzkie, żeby I trzeba zadawać Bogu pytania. On da nam odpowiedź, da nam zrozumienie sytuacji. A nawet jeśli nie, to zawsze jakoś problem rozwiąże. Da nam zgodę na tajemnicę. Pamiętam, kiedy 15 lat temu zginęła tragicznie moja 22-letnia córka. Po prostu nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego? No dlaczego? Ale Pan Jezus dał mi w sercu zgodę na tajemnicę. Na tajemnicę życia i na tajemnicę śmierci. I to było uzdrowienie tej rany. Zranienie może powodować głębokie oddzielenie od Boga także w tym sensie, że człowiek oddaje kult swojemu nieszczęściu. Celebruje kult swojego nieszczęścia. I takich ludzi jest dzisiaj wielu. I człowiek właśnie może czcić swoje nieszczęście i on stanie się Bożym ważniejszym aniżeli Bóg. Może bardzo chcieć pomocy, ale ponieważ skupiony jest na tym, że jego stan jest beznadziejny, ciężki, ciągle roztrapuje swoje rany, nie może z tego wybrnąć. Często, kiedy ludzie przychodzą prosić o modlitwę psychologa, bo też to zjawisko jest znane, to tak lubimy zapytać, bo tak w rozmowie wychodzi ten problem jakoś od razu. Chcesz litości, czy chcesz pomocy? Bo jeżeli chcesz litości, to nic się nie da zrobić. Ale jeżeli chcesz pomocy, to Pan Jezus na pewno ci pomoże. Zranienie może oddzielać nas i oddziela zasadniczo od relacji z ludźmi. Uniemożliwia nawiązywanie relacji, funkcjonowanie w relacjach. Moi drodzy, to jest wielki ból i cierpienie w dzisiejszych rodzinach, we wspólnotach, w społecznościach ludzkich. Najbardziej cierpimy na brak relacji, na brak więzi. Po prostu boimy się siebie nawzajem. Ludzie boją się siebie nawzajem. Nie mają do siebie zaufania. Oczywiście nie chodzi tutaj o ludzi, których spotykamy na ulicy przypadkowo, ale wspólnoty jakieś, takie społeczności, w rodzinie, prawda? To jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy poranieni i że jesteśmy poranieni, bo czasem jesteśmy skłonni tak osądzać ludzi, którzy nie pasują do naszych wzorców zachowań. Mówimy czasem o kimś, nawet jest takie przysłowie, że modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Rzeczywiście, ktoś jest skarpy, agresywny, ciągle się kłóci, jest zamknięty w sobie, odpychający, nie wie czego chce, nie wiadomo o co jej chodzi. Nie jest zły. Nie jest zły. Jakiś obszar jego osobowości właśnie został zraniony. Jakaś rana daje znać o sobie, przemawia. Krzywdy i zniewagi, jakich doświadczamy w relacjach międzyludzkich, wypływają najczęściej nie tyle z ludzkiej złości i przewrotności, chociaż i oczywiście tego nie należy wykluczyć, ale raczej z naszej bezradności, z niewiedzy, z ubóstwa, ze słabości. Także z tego, że nikt nie uczył nas i my sami też nie podjęliśmy starań, żeby nauczyć się sztuki życia, żeby zadbać o formację taką ludzką, prawdę, ale też duchową. Często ranimy siebie nawzajem wbrew naszym najlepszym zamiarom. Doświadczenie krzywdy otwiera na krzywdzenie drugiego, na dalsze krzywdzenie siebie i drugiego. Człowiek popchnięty popycha następnego, kopnięty kopie następnego. Święty Paweł to bardzo dobrze ujął w 7 rozdziale listu do Rzymian. Mówi, nie rozumiem tego, co czynię. Nie rozumiem tego, co czynię. Nie czynię bowiem tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. I paradoksem jest, że najczęściej i najgłębiej ranimy tych, których kochamy najbardziej, którzy są nam najbliżsi. Moi drodzy, jak odkryć, że jesteśmy zranieni? Jak odkryć te wewnętrzne rany, które zostały, których nie jesteśmy w stanie pamiętać z okresu prenatalnego, z wczesnego dzieciństwa, które zostały zepchnięte w podświadomość? A one tak bardzo, jak to zostało wykazane, warunkują nasze życie, nasze postawy, nasz sposób zachowania. Psychologia może nam wiele pomóc, ale dochodzi do pewnej granicy poznania. Jako nauka, jako wiedza obejmuje obszar psychosomatyczny człowieka. Natomiast człowiek, jak powiedziałam na początku, jest istotą duchową. I właśnie medycyna, a medycyna nie ma tam dostępu, medycyna nie ma dostępu do ducha człowieka, bo to jest miejsce zarezerwowane tylko dla Boga. Więc moi drodzy, jak odkryć, że jesteśmy zranieni? W jaki sposób Pan Jezus uzdrawia te nasze rany? Ten proces pomagający nam odkryć zranione miejsca nazywa się modlitwą anamnezy. Ten proces dokonuje się absolutnie w klimacie modlitwy i pod namaszczeniem Ducha Świętego, pod Jego kierunkiem, pod Jego inspiracją. Właśnie to przypominanie nam i prowadzenie nas przez Ducha Świętego nazywa się anamnezą. Jest zasadnicza różnica pomiędzy anamnezą a introspekcją. W procesie introspekcji inicjatywa poszukiwania należy do samego człowieka, natomiast w anamnezie, które jak powiedziałam, dokonuje się w klimacie modlitwy i obecności Ducha Świętego, człowiek pozwala, aby to sam Duch Święty prowadził nas do ukrytych miejsc Jego zranień. I nie chodzi o to, żeby rozkrzywdzać rany tak na siłę, ale żeby całą moją bolesną przeszłość dotknęła ręka Pana Jezusa. Żeby Pan Jezus ogarnął miłością przeszłość, którą może w sobie, od której nie mogę się uwolnić i uroczyć te miejsca w mojej duszy, które zostały zranione. Chciałam podać przykład z doświadczenia takiego działania Ducha Świętego, który poprowadził osobę właśnie do tej rany. A sprawa wyglądała tak. Mężczyzna w wieku 45 lat poprosił o modlitwę. Jego problem był taki, że zdradzał żonę. Flirtował i to ze starszymi kobietami. I nie mógł się od tego uwolnić. Miał bardzo kochał swoją rodzinę, kochał swoją żonę i kochał swoje córki. I to był jego problem, ból i jednocześnie w żaden ludzki sposób, chodził na terapię, nie mógł się od tego uwolnić. Modliliśmy się, też nie wiedząc nic, ale prosząc, żeby po prostu Pan Jezus pomógł temu naszemu bratu, bo widać było, że bardzo cierpi z tego powodu. I w pewnym momencie jedna z osób posługujących zapytała, czy Panu coś mówi słowo babcia. Babcia. Jedno słowo. Zobaczcie, Duch Święty prowadzi do tych ukrytych zranień. A on mówi tak, no bo mnie wychowała babcia. Okazało się, że kiedy jego mama była na drugim roku studiów, zaszła w ciąży. Dzięki Bogu postanowiła urodzić dziecko i po urodzeniu synka oddała go na wychowanie swojej mamie, czyli babci. Ona kończyła studia. Po studiach dostała się na studia doktoranckie. Po studiach doktoranckich dostała intratne stypendium właśnie w Londynie. To trwało wszystko dość długo. Wpadała do domu od czasu do czasu, była bardzo zajęta swoją pracą naukową, swoją erudycją. Przywoziła jakieś prezenty, prawda? Ale kiedy nawet przyjechała do domu, to ciągle siedziała nad książkami. I po 12 latach zjawiła się, żeby zabrać swoje dziecko od babci. Tylko że dla tego 12-letniego chłopca jego rodzona mama była już obcą kobietą. Obcą kobietą. To nie była mama. To nie była mama. Mówił do niej mama, ale to nie była mama. Jego mamą była babcia, ale babcia też nie była mamą. Kochała go nad życie i opiekowała się najlepiej jak mogła. I ta rana tak zaowocowała w jego dorosłym życiu. Szukał matki. Szukał matki. Dopiero modliliśmy się, aby mu przebaczyć swojej mamie. Prawda? Aby jakoś Pan Jezus zaradził temu wszystkiemu. Więc moi drodzy, kiedy pozwalamy, żeby Pan Jezus wszedł w nasze rany, to przeżycie, które gdzieś nosimy w sercu, którego się wstydzimy, minęło 15-20 lat, a my się dalej wstydzimy, przestaje być koszmarem. Przestajemy się bać, że ktoś się o tym dowie. Przestajemy go na siłę zapominać. Nie musimy przed niczym uciekać, niczego się wstydzić. Nie musimy czuć się gorszymi, nie musimy się oskarżać. Więc przyznać się do właśnie do doznanych zranień, po to, aby nie niszczyć siebie, aby nie niszczyć innych, nie ranić innych, żeby też wierzyć w takim destrukcyjnym rozczulaniu się nad sobą, w rozgoryczeniu, w urazach, w buncie, w porównywaniu się z innymi ludźmi. Pan Jezus ma moc i uzdrawia. I leczy wszystkie chore podstawy w nas, które Biblia ukazuje nam pod postacią różnych chorób. Nasz paraliż, nasze zablokowanie, nasza ślepota, to co w nas sztywne, martwe, jakaś głuchota wewnętrzna, niemota, to co wyschnięte, wykrzywione, nasz strach i tak dalej. Pan Jezus to czyni. To jest najlepsza nowina. I teraz jak przystąpić do tego procesu anamnezy? Tak bardzo króciutko. Ja w ogóle na początku chciałam powiedzieć, że ta konferencja powinna być rozłożona na 3 spotkania. I chciałam na początku przeprosić, jeżeli przedłużę, ale już zbliżamy się do końca. Moi drodzy, jak przystąpić do tego procesu anamnezy, do tej modlitwy anamnezy? Bo to jest modlitwa. A więc możemy się modlić sami, prawda? Ale możemy też poprosić właśnie doświadczoną grupę modlitewną, wspólnotę, grupę modlitewną. Więc najpierw modlitwa do Ducha Świętego. Absolutnie. Duch Święty. Ten możemy podzielić nasze życie na pewne etapy i modlić się i prosić, aby pokazał nam nasze rany. Więc pierwszy etap naszego życia, który wymaga uzdrowienia, to 9 miesięcy w łonie matki. To jest bardzo ważny okres. Bardzo ważny jest moment naszego poczęcia. Moi drodzy, dzisiaj ludzie może nie wiem jak się wyrazić, jak to powiedzieć, ale dziewczyny, kobiety zachodzą w ciążę byle kiedy, może tak. Gdyby ludzie wiedzieli, jakie to ma konsekwencje, prawda, dla dziecka, dla jego przyszłego życia, gdyby się zastanowili, naprawdę przestrzegaliby prawa Bożego, naprawdę gdyby zatroszczyliby się o to, żeby potraktować ten akt jako akt boski, bo to Bóg stwarza człowieka, to Bóg daje tchnienie życia. Różne rzeczy ktoś mógł być potrzebny poza małżeństwem. No, różne rzeczy, tutaj troszkę z braku czasu nie będziemy wymieniać, ale mogło się tak zdarzyć, że mama była przerażona, nie miała wsparcia w swoim mężu, nie miała wsparcia w rodzinie, a jest na przykład szóste dziecko, to jeszcze ją palcami dotykali. Może w pierwszych tygodniach myślała o aborcji, może myślała, Boże, żeby tak się z tym dzieckiem coś stało. To są takie ludzkie myśli, ale one mogą właśnie na tę maleńką istotkę, prawda, na tą szpileczkę w jej łonie, wywrzeć piętno. Tato mu zostawić, mamy się nie traktować. Bardzo poważnym problemem jest to, że na przykład rodzice chcieli chłopca, a mają dziewczynkę. Ten problem dzisiaj tożsamości z płcią to 80% właśnie tu ma swoje źródło, że rodzice tak bardzo pragnęli chłopca, urodziła się dziewczynka i nie kryli tego przed swoim dzieckiem, przed swoją córką, prawda? Są bardzo ważne problemy. W każdym razie tutaj wiele rzeczy mogło się wydarzyć. Także znaczenie narodzin jest bardzo ważne. To musimy już troszkę opuścić ten drugi okres naszego życia niemowlęcy, wczesnego dzieciństwa, prawda? Jak bardzo ważny jest dom rodzinny. To jest najważniejsza sprawa dla każdego człowieka. Mój dom rodzinny. Zawsze, kiedy ludzie przychodzą z problemem, czy z problemami, pytam, słuchaj, jak wyglądał, jakie były relacje w twoim domu, jakie były relacje między mamą i tatą, między rodzeństwem i tak dalej. Szkoła, mogliśmy mieć przyjaciół, mogliśmy być wyśmiewani przez rówieśników. Nauczyciele, tak mogą czasem poniżać, prawda, kogoś z uczniów i tak dalej, i tak dalej. Okres młodości, wiek dojrzały. Tyle rzeczy właśnie tutaj się wydarzyło, mogło wydarzyć. W każdym razie, moi drodzy, zawsze jest nadzieja, jest dobra nowina, że Jezus Chrystus jest naszym lekarzem, że Pan Jezus leczy nasze poranione życie. I właśnie, tak jak powiedziałam, że kluczem do uzdrowienia naszego poranionego serca jest przebaczenie, jest powierzenie, zaproszenie Pana Jezusa do tych miejsc. W czasie modlitwy możemy zrozumieć w jakiś sposób owe wydarzenia, że Pan Jezus daje nam zrozumienie, dlaczego coś się wydarzyło, prawda? I przejawem uzdrowienia jest nie tyle zapomnienie bolesnych faktów, ile nowe spojrzenie na nie, jako na wydarzenia, które mogą być źródłem bardzo cennych doświadczeń. Moi drodzy, człowiek, który może pomóc innemu człowiekowi w jego cierpieniu, to ten, który sam przeżył wiele, doświadczył i pozwolił uzdrowić swoje serce Panu Jezusowi. Najlepsi psycholodzy, terapeuci, duszpasterze, w ogóle ludzie, którzy pochylają się nad ludzkim cierpieniem, mogą najwięcej pomóc nie dlatego, że skończyli bardzo dobre studia podyplomowe i w ogóle może doktoraty, ale dlatego, że sami dużo wycierpieli i pozwolili Bogu uzdrowić swoje serce. To musimy opuścić tą karteczkę właśnie. To jeszcze ostatnie zdanie. Bardzo mi się podoba właśnie Księga Rut. Lubię to przywoływać, przytaczać. Pierwszy rozdział, werset 20. Właśnie w Biblii znajdujemy historię pewnej kobiety, która z mężem i dwoma synami opuściła swój rodzinny kraj i zdała od ojczyzny, krewnych, przeżyła śmierć swojego męża i dwóch synów. Bardzo trudne doświadczenie. I kiedy wróciła do domu, powiedziała swoim przyjaciołom: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie goryczą. Mara to znaczy gorycz. Zamieniła swoje imię z Noemi na gorycz, na Mara. Ona wybrała właśnie rozgoryczenie z powodu utraty najbliższych i zmieniła swoje imię. Ale człowiek nie musi zmieniać swojego imienia. Może stać się wolnym od zranień i od skorzeniałości. I uzdrowienie, które Pan Jezus czyni, nie polega na tym, że te rany znikną, ale o niej zapomnimy. Ale te rany zostaną przebóstwione. Tak jak zostały przebóstwione rany Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. One są, ale już nie sprawiają bólu. To jeszcze nie wszystko. To są najbardziej głodne miejsca w nas właśnie. One stają się wartością, są głodne, tak jak z ran Jezusa wypłynęło dla nas życie. Dla nas życie. Staje się nowym człowiekiem, otwartym na Boga, pozwalając mu nie przemijał na swój obraz. Dostrzegamy i rozumiemy sens cierpienia, jego wartość. Człowiek staje się otwarty na ludzi. Objawia się w nas ten wewnętrzny człowiek, przemieniony przez Jezusa Chrystusa, nad którym świat już nie ma władzy. Cierpienie nad nami już nie ma władzy. I po prostu i zranienie już nas nie dosięga. Przepraszam, że przedłużyłam. I na tym zakończymy i powiemy Amen. Ale moi drodzy, nie wiem jak to powiedzieć, to jeszcze nie wszystko.